Witamy w kolejnym podcaście GSP. Prowadzi Koczwara Kamil, wasz ulubiony prowadzący. Dzisiaj gościmy Asię. Cześć Asia.
Cześć chłopaki, cześć.
Cześć chłopaki. Oczywiście jest jeszcze Wojtek obok. Gdyby sobie Koczwara nie poradził, to będzie mnie jeszcze ratował. Tak, tam gdzieś w oddali. I Asiu, nie wiem w sumie co jest dzisiaj tematem przewodnim, więc jak zawsze poprowadzimy sobie niby luźną rozmowę, ale jednak będziemy krążyli wokół tematu jogi. Taki mam dzisiaj zamysł. I powiedz w ogóle, Asiu, czym się zajmujesz w życiu i jak w ogóle trafiłaś na tą drogę jogową?
Ojoj, żeby właśnie nie odjechać za daleko, postaram się w miarę zwięźle. Więc tak naprawdę moja historia z jogą zaczęła się dawno temu, bo gdy miałam 21 lat. Wyjechałam sobie do Indii na w sumie krótkie wakacje. Jeszcze może powinnam powiedzieć, kiedy to było 21 lat.
Znaczy, czyli wiesz, to teraz masz 18, a jak miałeś 21 lat temu, to wychodzi ujemnie.
Mówimy 2004.
O, to już lepiej, no.
Tak, i to jeszcze sobie dodam, że to był wyjazd typowo imprezowy, typowo w ogóle goła, full moon parties i tak dalej. Pojechałam tam do chłopaka DJ-a. I co się stało, to w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo ja w ogóle byłam zwolniona z WF-u w liceum. Miałam problemy z lewym biodrem do takiego stopnia, że trzecia, czwarta klasa nie mogłam w ogóle brać żadnego udziału w jakichkolwiek tak naprawdę obciążeniach. I było mi powiedziane, że zawsze byś miała te bóle. Masz te zwyrodnienia, masz to po mamie, masz to po babci, kimś tam. Tyle. I cierpiałam w sumie, w sensie czułam ten ból, przez cały czas byłam na jakichś lekach przeciwbólowych z tym związanych. I wyobraźcie sobie ten miesiąc właśnie w tych Indiach. Impreza z jednej strony, a z drugiej strony moja znajoma wymyśliła, że co rano o 6 będziemy się jednak budzić po tych imprezach i wychodzić na poranną jogę.
Samobójczyni, no.
Wyobraźcie sobie, że właśnie 4 tygodnie porannej jogi. I też jeszcze chodziłam na terapię manualną z masażu tajskiego. 2 razy byłam u kobiety. I ja wróciłam i ja nie miałam żadnego bólu w biodrze. I zaczęłam po prostu żyć na nowo, bez już tego w ogóle w swojej świadomości, że ja mam problem, tak, ruchowy. No i co? No i w sumie to gdzieś tam we mnie zostało. To, czego się nauczyłam, miałam już gdzieś tam ze sobą przez kolejne lata. Tylko, że to jeszcze były tak naprawdę czasy, gdy ta joga nie była aż tak dostępna, nie była aż tak popularna. Ja wtedy mieszkałam w Szkocji i pomimo tego, że okej, to też tam inaczej się rozwijało, to joga dostępna była na siłowni, nie? Więc byłam kilka razy, pochodziłam, pani mi się nie spodobała i w sumie głównie zajmowałam się tym w domu sama, nie? I co potem? Skończyłam szkołę, skończyłam studia, zajmowałam się fotografią. Pracowałam jako fotograf, ale jednocześnie pozwalałam sobie na, że tak powiem, zarabianie siebie. W sensie po prostu pracowałam za dużo, nie wysypiałam się i co spowodowało pierwsze moje wypalenie zawodowe. No i ta joga stała się takim ważnym punktem, nie? Głównie wtedy tak naprawdę, żeby uspokoić się w tym wszystkim, żeby nie panikować. Ale to było takie bardzo tragiczne, bo to były tak naprawdę pierwsze takie moje poważniejsze problemy zdrowotne. Dostawałam strasznie ciężkich migren, szczególnie w transporcie, co w ogóle było, spowodowało taką panikę we mnie, że jakikolwiek, czy to był pociąg, czy to był jakikolwiek, gdziekolwiek ten ruch był taki w tle, ja po prostu dostawałam automatycznie migren. No, potem postanowiłam, okej, no to muszę coś z tym robić. Okej, zaczęłam powoli gdzieś tam próbować medytować, ale nigdy jakoś tak poważnie tego nie ugryzłam, tylko po prostu zmieniłam pracę, nie? Bo stwierdziłam, że zmienię pracę, uspokoję się, to mi przejdzie, nie? Zmieniłam pracę, kilka lat później stało się dokładnie to samo, nie? I wtedy już stwierdziłam, że okej, skoro joga pomaga, skoro medytacja pomaga, muszę w to wejść po prostu głębiej, nie? I to był rok 2014, gdy postanowiłam, że joga, albo joga, albo po prostu ból głowy, nie? I stwierdziłam, że żeby jednak nie być leniwą i żeby od tego nie odejść, to muszę to zrobić profesjonalnie. I muszę przynajmniej się na tyle nauczyć, żeby sama z tego w pełni korzystać. No i wtedy stwierdziłam, że swoje wszystkie gdzieś tam odłożone pieniążki po prostu wykorzystam na pierwszy kurs nauczycielski, który robiłam w Nepalu, szkoła z Indii i później drugi kurs nauczycielski też w Indiach, już robiony z tą samą szkołą, nie? Ale to już była decyzja po prostu, albo się tego nauczę i będę miała takiego kopniaka, żeby się tym zajmować codziennie, albo po prostu się pogodzę z tym, że mam migreny i bóle głowy i bóle ciała i po prostu i tak dalej, nie? No, więc tak naprawdę rozsądek, brak wyboru w pewnym momencie spowodował, że weszłam w to, nie? No i wiadomo, później droga była taka, że spędziłam te 2 lata w Azji. Wróciłam, zaczęłam pracować w Portugalii najpierw, później w Berlinie nie ostatnie lata, ale 2 lata przed koroną. To były 2,5 roku w Berlinie. No i teraz od początku w sumie korony jestem na miejscu, w domu. Tak.
No ale powiedz jeszcze, co zaczęłaś robić?
Dokładnie, tutaj nie możemy
pominąć. Ja oczywiście Asię znam bardzo długo i byłem raz z dziećmi na basenie. To był moment, gdzie zaczynałem budować klinikę i tak myślałem sobie, żeby skompletować jakiś tam ludzi do pracy. I nagle przyszła Asia, której nie widziałem 100 lat i ona mówi, że zaczęła studiować
fizjoterapię.
Dokładnie i po prostu mówię, nie wierzę, nie? Że akurat ja tu coś otwieram, a tu osoba, którą znam i no, myślę, że pracuje w naszym takim w takim vibe, który pasuje bardzo do nas. No nagle mówi, że zaczyna studiować fizjoterapię. No i tutaj zaczęliśmy sobie łapać kontakt, tak, i tak. No i dalej opowiadam.
I siedzę na kanapie, dokładnie. I taka historia. Znaczy właśnie bardzo ciekawe jest to, że w sumie fizjoterapia. Czy ja o tym myślałam wcześniej, dlatego że jak skończyłam kursy jogi, 200 godzin, 300 godzin, wtedy byłam jeszcze w Azji, zaczęłam robić kursy z terapii manualnej, ale typowo tajskiej, z masażu tajskiego, z akupresury tajskiej. Zaczęłam w ogóle wchodzić w to wszystko i pamiętam wtedy mój chłopak mówi, kurczę, musisz normalnie iść w osteopatię, nie? I zaczęłam szukać szkół osteopatii, nie? Zaczęłam szukać ogólnie po Europie, po angielsku. Taki był plan, żeby się tym zająć. I ogólnie przez cały czas gdzieś tam to było w mojej głowie, nie? Co się stało? Nie zrobiłam tego. Wyjechałam właśnie, najpierw miałam te wakacje, znaczy sezon w Portugalii, później Berlin. A w Berlinie zawsze miałam lenia, żeby się nauczyć niemieckiego. Więc tam też nie mogłam zacząć tej szkoły. A w momencie, gdy zaczęły się te problemy z koroną, coś, co mnie tak naprawdę, no to był taki mój kopniak, nie? Że wszystkie moje... Ja bardzo lubiłam swoją pracę w Berlinie. Miałam kilka szkół, w których uczyłam. Miałam spa dla kobiet, w którym masowałam, pracowałam. Świetnie mi się w ogóle podobało w ogóle zajmowanie się tym, bo to jest praca, która naprawdę po prostu, w którą wkłada się serce i to od razu odbija i jest bardzo fajny odbiór tego przez ludzi. No ale w momencie, gdy pojawiła się, wiadomo, sytuacja koronowa, moja praca jedna, druga została zamknięta i wszystkie osoby, które miały wtedy te wykształcenie właśnie medyczne, czy to były osoby po high practica, czyli taki naturopata w Niemczech, czy to były osoby po właśnie osteopatii, czy po fizjoterapii, nie musiały zamykać biznesów, nie? I wtedy zaczęłam o tym myśleć. No i ten Gorzów tak blisko tak naprawdę od tego Berlina. No i pamiętam, że stwierdziłam, że jeżeli mi się uda i tak naprawdę wszystko pójdzie gdzieś tam w kierunku tej fizjoterapii w Gorzowie, to po prostu to zrobię, nie? Powiem szczerze, że przyjazd do Gorzowa okazał się bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Bardzo się obawiałam tego, ale w sumie i uczelnia, i tematy na uczelni, i w ogóle Gorzów sam sobie wydaje się po prostu troszeczkę innym miejscem niż 18 lat temu. Więc jak najbardziej dobra decyzja. Sama fizjoterapia też okazuje się powoli tym właściwym kierunkiem i też w ogóle bardzo fajnie łączy i też właśnie fajnie zauważyć, gdzie, że te wszystkie tematy, które się gdzieś tam uczyłam właśnie w Indiach, w Tajlandii, w Birmie, nagle okazuje się, że kurczę, to są tak naprawdę teraz te nowe terapie, nowe tematy fizjoterapii, to gdzieś tam łączy się wszystko razem, praca z oddechem, praca z przeponą, więc bardzo fajnie jest właśnie tej takiej oficjalnej, medycznej strony troszeczkę poznać jej. Więc no, tak to trafiłam do Gorzowa.
Dobrze, to czyli wiemy już, jak się tutaj znalazłaś i na jogę trafiłaś w sumie dzięki, czy też przez swoje problemy z biodrem. A powiedz jakby, jeżeli miałabyś wyszczególnić taką jedną rzecz z jogi, która rzeczywiście by miała tobie pomóc na tą pracę z biodrem, to była ta systematyczność codziennego wstawania o tej 6 rano, jak byłaś w tym w sumie swoim amoku imprezowym? Czy jakby był to ruch z całego ciała, świadomość jakby? Czy masz jakby jakieś przemyślenie na ten temat, do czego mogłabyś to podpiąć?
Szczerze powiem, że coś, co mogę na pewno powiedzieć, że poczułam w tym czasie, czego doświadczyłam, to była taka otwartość. I to otwartość na poziomie ciała, bo nagle to biodro się zaczynało otwierać i było tak jakby tak regularnie otwierane w tym w przeróżnych kierunkach, ale też otwartość taka właśnie umysłu, w ogóle sama otwartość na to, żeby wstać o 6 rano i pójść na te zajęcia, nie? Takie właśnie otwartość na te nowe rzeczy, otwartość na te w ogóle na wyjście z tego schematu w mojej głowie, że ja mam problem z biodrem, nie? Bo to też było czymś, co ja bardzo pamiętam, jak trafiłam na te pierwsze zajęcia i się zaczęłam tłumaczyć tej pani, no bo ja tutaj nie będę w stanie robić, bo coś tam. A pani jakby głucha mówi, pani stanie na tej macie. Mówimy niby w tym samym języku, ale zupełnie nie chciała mnie słuchać i moich tam terminologii, co ja tam mam. No mówi, no jak pani... I to jest niesamowite, bo joga naprawdę, nieważne ile jest osób powiedzmy w klasie czy na tych zajęciach, w grupie, każda osoba pracuje z własnym limitem, czy tam z własnymi możliwościami. I jeżeli idziemy na zajęcia, gdzie nam jest mówione, nie, wszyscy mamy to zrobić, to nie jest joga. Bo joga naprawdę powinna i z założenia popycha nas, ale tylko i wyłącznie do swoich własnych limitów. Nie do jakiejś grupowej, tutaj mamy być wszyscy, albo zróbcie to, nie, to brzydko wygląda, to nie tak. To każde ciało ma własne możliwości, każde ciało ma własne limity, nie? I joga uczy słuchać tego ciała. Dlatego ta pani, mając mnie na tej macie, ona się w ogóle nie bała, że ja sobie krzywdę zrobię. Ona mi tylko powiedziała, że mam słuchać tego biodra i pracować z tym biodrem. I pamiętam doskonale, jak te ostatnie zajęcia, ja po prostu byłam w stanie zrobić wszystko, bez nawet jakiejś tam nie wiadomo jakiej uważności, gdzie na początku, wiadomo, musiałam po prostu wszystko robić pod to biodro, powoli się otwierać, nie wiem, przy każdym skłonie, przy każdym ruchu, ale nic nie było automatyczne, nic nie było na siłę, nic nie było nie wiem, wymuszone też, tak? To wszystko było po prostu pod to ciało, ile może, tyle da. I no. Tyle.
Dobrze.
Zostało mi z tych.
Fantastycznie. A patrząc jeszcze z perspektywy Asi dzisiaj, to jak już masz oczywiście całą taką podwalinę teoretyczną do jogi, ponieważ uczysz w wielu miejscach i rzeczywiście lubisz to, co robisz, to wszelkie ruchy jakby w zamkniętym układzie, tak jak, no już wyrażając się tą terminologią zachodnią jednak, czyli te wszystkie rzeczy ruchowe, które mamy w zamkniętym układzie kinematycznym, to tak jak powiedziałeś, że dochodzisz do pewnego swojego limitu, na który pozwala tobie ciało. I teraz dalej świadomość, którą nabywałaś oczywiście z czasem, która była, popychała ciebie do tego, żeby rzeczywiście powoli iść do przodu. A patrząc, wracając znowu do mojej myśli, Patrząc z perspektywy Asi dzisiaj, czy jeżeli miałabyś też właśnie taką Asię sprzed iluś tam lat, przejęłabyś ją tak samo na zajęcia? Na swoje, które prowadzisz i nie bałabyś się tego, że w sumie jesteś w stanie komuś zrobić albo krzywdę, czy byś była przekonana o tym, że rzeczywiście jesteś w stanie mu pomóc z danym problemem, jakimś tam czy tam dysfunkcją?
Tak. Dlatego, że było mi powiedziane bardzo wyraźnie, że to ja czuję to ciało. Nie ta pani, tak? Więc ona mi wytłumaczy krok po kroku, co robić, ale ja jestem tą osobą, która słyszy to biodro. Nie ona, wiesz, zewnętrznie, nie pani może dalej, pani dociśnie, nie? Ja doświadczyłam takiej jogi i przyznam szczerze, że prawie, że przestałam chodzić na zajęcia w niektórych miejscach, bo nie wiem, czemu się ugryzło u nas, czy tam utarło, że to ma w jakiś sposób wyglądać.
Znaczy, ja ci się wetnę, ja nie chodziłem na zajęcia jogi, ale mam dużo osób po jodze, ponadrywanych, ponaciąganych i dla mnie, jakby z relacji ludzi, dla mnie obraz jogi to jest tak naprawdę rozciąganie. Idź na jogę, tam się porozciągasz. Mhm. Ja to zawsze słyszałem, jakby to nie jest mój klimat, znaczy nigdy tego nie promowałem, ale jak spotkałem się z tobą i rozmawialiśmy sobie tutaj dłuższą chwilę na temat jogi i ja tobie zrzuciłem taki temat, że słuchaj, oni wszyscy mi przewijają na zasadzie weź tam iść na jogę, bo jesteś nierozciągnięty, tam cię rozciągną. Ja zawsze stwierdziłem, znaczy jestem jakby przeciwnikiem rozciągania i tak dalej, tutaj też słuchaj swojego ciała i pracuj z nim, a rozciąganie przyjdzie samo, czy to rozciągnięcie. I z tobą też właśnie rozmawiałem na ten temat, że ludzie źle postrzegają tą jogę, inaczej zupełnie niż to jest. I tak jak mówisz, kilka osób bardzo dobrze ją prowadzi, a kilka osób pewnie właśnie traktuje może zarobkowo, może po prostu ma zajęcia, może lubi to robić, ale nie czuje tego klimatu, z którego ty jakby pochodzisz i no bo czerpałaś od korzeni, tak naprawdę. No i to, co mówisz, że utarło się tak i moim zdaniem też tak jest. Idź na jogę, się porozciągaj.
Wiesz co, ja właśnie miałam, wydaje mi się, że miałam niesamowite szczęście, że mój nauczyciel w Indiach jest po kontuzji. I on jest, nazywa się Bipin Baluni, oni w ogóle są, to jest szkoła pod wyzwaniem Shivanandy, jeżeli ktoś tutaj w jodze jest. I jest to chłopak, człowiek, troszeczkę kilka lat młodszy ode mnie, który mieszkał w ashramie od tam 5 roku życia. Oni zaczynają w taki sposób, że oni najpierw myją majtki tego swojego guru, później gdzieś tam służą temu swojemu guru i uczestniczą w zajęciach fizycznych od tego 5 roku życia, czy tam na 4, tak intensywnych, że oni są już super gipcy. Oni są po prostu super po prostu w każdym. Ale tam też się pojawia coś takiego jak rywalizacja pomiędzy uczniami, pomiędzy różnymi tam joginami i nawet coś takiego jak zawody, tak? Więc ich na siłę, on miał sytuację, że był w skłonie do przodu i nauczyciel jego sobie zrobił stanie na rękach, gdy on był złożony w pół, nie? Opierając się o jego biodra, nie? Więc on wtedy miał kilkanaście lat i po prostu na szczęście nie połamał mu kręgosłupa, ale naderwał mu całe taśmy tylne i tak naprawdę to gdyby nie to, że został na siłę w tą pozycję gdzieś tam wbity, to pewnie też tak by uczył, nie? Ale on właśnie dzięki temu, że on doznał swojej kontuzji, wszystko co nam tłumaczył właśnie od gdzie jest twój uczeń, nie? Jego ciało. I też pamiętanie tego, że kiedyś joga nigdy nie była uczona w grupach, tak? Joga zawsze była indywidualną praktyką i tak była uczona. I tak naprawdę to jeszcze na początku zeszłego wieku tak była uczona. I dopiero gdy została wywieziona na eksport do Stanów, dopiero wtedy pojawiły się te duże grupy. I to nie było dlatego zrobione, że tak powinno być, tylko po prostu chodziło o kasę i chodziło o masówkę, tak? Joga z założenia nie powinna być w taki sposób prowadzona. Ale wiadomo, że wszystko się zmienia w zależności od popytu i od potrzeb, nie?
Oczywiście i teraz jeszcze osoby, które prowadzą jogę, z tego co ja widzę, z którymi miałem kontakt, są też do tego poniekąd predysponowane często i te zakresy ruchu u nich są bardzo duże i często przez swój pryzmat patrzą na uczniów, czy tam osoby, które przychodzą do nich i no przecież ja, inaczej może, ci uczniowie patrzą na tą osobę, która prowadzi jogę i do tego dążą. I tak samo jak my z Kamilem prowadzimy sportowców, czy no, obojętnie kogo, nie staramy ich się wsadzić w kanon najlepszego zawodnika, tylko po prostu pracujemy nad tym, co on dostał od natury, nad tym, jak możemy to sprogresować, wyciągnąć z niego maksa, a nie pokazać mu, że Max to jest ten najlepszy zawodnik i rób tak jak on. No nigdy nie będzie nim. I teraz myślę, że też tutaj problem, może przyznasz mi rację, że osoby chcą być tak giętkie, bo z tym się mi kojarzy joga, bo tak jak mówię, cały czas mam taki obraz tego, jak ten mistrz ich i do tego dążą. Ale no nie każdy ma do tego predyspozycję. Życie jest zupełnie inne każdego. I już pomijam fakt spięcia tutaj napięć psychicznie i tak dalej. No to jest, każdy jest zupełnie inny.
Tak, i też myślę, że musimy bardzo pamiętać o tym, że osoby, szczególnie na właśnie na tych wszystkich Instagramach, Facebookach, TikTokach, są to często osoby, osoby, które sprzedają czy tam prezentują się w jodze, są to często osoby z historią w gimnastyce, w akrobatyce. I ktoś taki sobie, zwykły człowiek, włączy kanał i zacznie na siłę próbować wejść w jakąś pozycję bez rozgrzania, bez predyspozycji. Okej, możliwe, że za jakiś czas gdzieś tam siłą dojdzie do tego, zbliży się do tego, ale czy to ciało w taki sam sposób będzie reagować, czy spokojnie pozwoli mu w ogóle wejść do takiego, czy dojść do tego samego poziomu? Najprawdopodobniej nie. I często w ten sposób też jednak tworzona jest taka nie chcę powiedzieć, że trauma, ale to ciało jednak też, jeżeli jest na siłę wkładane w jakieś pozycje, też ono nie ze spokojem to przyjmuje, tak? Więc właśnie coś, co w jodze jest bardzo ważne, więc jest właśnie to że mamy jakąś pozycję, w której jeszcze wygodnie się czujemy, chcemy ją pogłębić, to nie robimy tego na siłę, tylko robimy to spokojnym oddechem, tak? I niestety ktoś, kto pracuje sam w domu z samym obrazkiem, o, tam chce być, bardzo często robi to na siłę, spocę się, zmęczę się, ale wejdę w to, a później niestety ciało reaguje na to, nie? I kontuzje w jodze niestety są za częste.
No to ja tylko w sumie dodam od siebie tylko tyle, że filarami GSP są tak, no zawsze o tym w sumie mówimy, ale nigdy nie mówiliśmy tego wprost, czyli jest kolejno regresja, postawa, świadomość, cel, oddech oraz ruch, czyli jakby nie można przejść do ruchu, nie mówiąc o regresji, do oddechu przed podstawą, nie ustalić celowości, robić ruch i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby w jodze mamy to oczywiście bardzo mocno uporządkowane i to jest świetne oczywiście, bo jest to, nazywając po imieniu, nie jest to żaden system treningowy, tylko filozofia. No jogi nie można postrzegać jako jedynie zajęć ruchowych bez świadomości ciała. Jest to absolutnie niemożliwe do zrobienia i jakby my tak samo jak z Wojtkiem wielokrotnie oczywiście przyjmujemy ludzi na konsultacje. Pierwsze, na co zawsze zwracamy bardzo dużą uwagę, to jest edukacja na naszego klienta, czy tam pacjenta, no, nazywamy go tam jak chcemy. Dla nas znowu wchodzenie, w ogóle nie damy człowiekowi sztangi, jeżeli nie wyedukujemy go ruchowo, poczynając od chodu, bo wszelkie dysfunkcje, które będą się działy w ciele, tak jak już to sobie wymyśliliśmy ileś tam czasu temu, będą właśnie na podwalinie tej, tak, czy jest to regresja, na kanwie tej podstawy, nie? Czyli że no, robisz ileś tam kroków dziennie, oddychasz ileś tam razy, ileś tam masz tych bicia serca w ciągu dnia, no i jakby to jest to, na co musimy zwrócić absolutnie uwagę i jakby to, co właśnie bardzo ładnie oczywiście opisujesz, co mamy w wiodze. Wpisuje się w kanwę tego co my robimy. I idąc dalej, jakby yoga w twoim wykonaniu, jak najbardziej, może być tak, jak mówimy zawsze z Wojtkiem, wypełni swój deficyt numer jeden. Czyli jakbyś mogła jeszcze opisać, jakby, że wiadomo, że yoga nie oferuje żadnych testów mięśniowych, to nie jest podejście zachodnie, czyli że muszę mieć na coś dany papier, żeby coś wiedzieć, tak? Czyli że jeżeli ja pracuję w pewien sposób swoim ciałem, jestem w stanie wyegzekwować, albo raczej jak ze snajperki wystrzelić w te dane moje deficyty, nie?
Tak.
Tak, czyli jak moglibyśmy to robić tak na takiej kanwie jogowej? No, przychodzi do mnie pan Janusz i chce zacząć jogę, no i wiadomo, że pewnie jak zaczyna, no to będzie miał tych zależności X, Y, Z. Ale mamy, powiedzmy, osobę, która jest już na jakimś tam poziomie usportowienia, nie wiem, trenuje jakiś sport przez półtora roku, no i chce zacząć w sumie z jogą, nie? I przychodzi do ciebie na lekcje i jak w sumie to, jak patrzeć w ogóle na ruch, żeby można było stwierdzić jakiekolwiek deficyty?
Wiesz, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo co ja akurat często robię, może nie powinnam, ale podczas zajęć naprawdę lubię patrzeć na twarze ludzi i na to, czy w ogóle są spokojni, nie? I bardzo często w ogóle widzisz ludzi charakter przez to, jak się zachowują na zajęciach. Przychodzą na przykład na pierwsze zajęcia i mówisz im, zamknij oczy, uspokój się, poczuj, tak? No nie wiem, jak wam powiem, zamknijcie oczy i powiedzcie mi, co robi wasza ręka, tak? Taka propriocepcja ciała w jodze jest podstawą. I tak naprawdę od tego zaczynasz. Dlatego każde zajęcia w jodze zaczynamy od wyciszenia. Nie takiego, którego się ludzie często boją, nie? Ale takiego wyciszenia w znaczeniu okej, okay, mam rękę prawą, mam rękę lewą, mam dwie stopy, czujesz temperaturę swojego ciała, czujesz napięcia, czujesz oddech i dopiero z tej pozycji jesteś w stanie pracować, nie? I wiele osób w ogóle na tym pierwszym punkcie już tak jakby, nie że podupada, ale po prostu od razu widać, że okej, okay, tutaj jest podstawa, nie? Więc bez takiego tak naprawdę nauczenia się czucia tego ciała, według mnie osoba nawet nie powinna iść dalej. Powinna być w tej jodze, w tej podstawowej pozycji, wygodnej, której po prostu uczy się czuć, nie? Bo uczy się tak naprawdę czuć tylko siebie. I uczy się też w ogóle komfortu w sobie. Dlatego to zamykanie oczu nie jest nie wiem, jakąś tutaj czarowniczą jakąś próbą zmylenia kogoś, tylko po prostu jak ty nie jesteś w stanie być z sobą sam, to jak ty możesz być ze światem, nie? Więc to zamykanie oczu jest tak naprawdę takim fajnym sposobem dla tych osób, żeby poznały najpierw siebie, pobyły z sobą, a później zaczynamy praktykę, nie? I naprawdę, jeżeli od tego się zaczyna, to ta praktyka też, co jest niesamowite, ludzie czują tą praktykę. Ludzie kończą praktykę i mówią, wow, w ogóle moje ciało, nie? Jeżeli robisz sam stretching, jeżeli robisz sam, okej, okay, teraz pies głową w dół, w górę, wdech, wydech, to ta osoba po prostu nie czuje, że była na zajęciach. Może czuje,
robi trening,
boli, ale
jest zmęczona, boli ją.
Tak, spocona, i super. Tak, tak. Wow, okej, okay, teraz to fajnie.
Teraz dostałam, co chciałam. Było. Wiesz co, ja powiem ci tak, to co my z Kamilem robimy, każdy jeden chyba, kto przyjeżdża do nas, to słyszy hasło, nie przeszkadzaj sobie. Bo często w przysiadach my zajmujemy się, to co ty mówisz, szukam porównań z tym, co ty robisz, a co my robimy. I twoje... To, co ty zaczynasz, ta regresja jest bardzo mocna, czyli tak jak mówisz, zamknij oczy, zobacz, gdzie masz w ogóle rękę. My nie mamy już przestrzeni na taką pracę, ale dokładnie od tego samego zaczynamy, tylko od wyższego pułapu. Nie przeszkadzaj sobie. Dużo ludzi w sporcie ruchami nieprzemyślanymi, brakiem czucia w przestrzeni, przeszkadzają sobie, żeby zdobyć jakikolwiek progres. I często to jest u nas, przestań sobie przeszkadzać. Dlaczego robisz przysiad w ten sposób? No bo tak nagadali, nakazali, dobrze, a weź wyłącz wszystko to, o czym ci powiedzieli, zrób przysiad. O, wygodnie. No czemu nie robisz tak? No w sumie nie wiem. Nigdy dokładnie. Nie spróbowałem nawet.
Wiesz, automatyka, nie?
Tak.
Którą wchodzimy.
Ciało wie. Tak. Ciało wie, nie przeszkadzaj mu, a powiem ci, że takie wnioski ja wyciągam ostatnio. Jest technika sportowa, oczywiście z tym się zgodzę, ale dąży to do tego, że jest ona już tak wymyślna, że bardziej przeszkadza w wykonaniu jakiegoś ruchu, do którego jest stworzone ciało. Bo przecież my zawsze skakaliśmy, zawsze biegaliśmy, robiliśmy wszystkie rzeczy, które są w sporcie i teraz nagle wymyślamy technikę. Oczywiście się zgodzę, że ona jest super dobra, ale często ludzie ją jak to powiedzieć, zabrakło mi słowa...
Przerysowują.
Tak, dokładnie, że nadinterpretują. O, to chciałem powiedzieć. Jest technika, która była stworzona powiedzmy 60 lat temu i nagle chcą wymyślić koło na nowo. Nie, przysiad to jest na dół i do góry. Po co robisz tysiąc innych rzeczy? Bieganie to jest podciąganie nogi. Przestań się zajmować tysiącem rzeczy dookoła, które wcale ci nie pomagają. Ten trening, który robisz, w ogóle się nie przekłada. Zrób podstawy, czyli u ciebie zamknij oczy, zobacz, gdzie masz rękę, u nas nie przeszkadzaj sobie, zacznij od początku, wypełnij deficyt i na to nakładaj obciążenia.
Tak, i właśnie coś, co też właśnie w jodze wydaje mi się, że bardzo miesza, to jest ta też moda, nie? Że ludzie tak. Idą, bo trzeba mieć fancy, wiesz, majtki czy coś, mata jest bardzo ważna, 5 klocków najlepiej z jakimś tam brandem, nie? Tak naprawdę to szczerze w Indiach nie widziałam jednego klocka, nie? Może tam gdzieś jakieś przerobione coś, ale naprawdę tam się siedzi na tym, co się ma. Tam te maty są najtańsze, takie najzwyklejsze maty i tam po prostu ludzie z tym jadą. Albo nawet na zwykłym dywanie ćwiczą, tak? Nie ma czegoś takiego. My to stworzyliśmy. Zachód. Więc okej, to jest fajne. Sama mam fajne, kolorowe majtki, nie? Czy tam leggingsy. Ale kwestia jest... I tematy też są oczywiście u nas fajne i wygodne. Ale kwestia jest tego, że to jest tak jakby bonus. To jest nasze taki upgrade. Ozdobniki. Tak, ozdobniki, dokładnie. Ozdobniki. Ale tu nie o to chodzi, nie? Ty masz najpierw usiąść i w ogóle zastanowić się, kto tu jest na tej macie, nie? Okej, czyje to nogi w ogóle? Okej, czy ja w ogóle takie połączenie tego wszystkiego, nie? Takie w ogóle uświadomienie sobie, że to ciało i to, i ten umysł, i ta nasza psychika, ten duch, to wszystko. Zresztą już nie chcę tutaj wchodzić w filozofię jogi, ale to jest podstawą tak naprawdę, że mamy te warstwy, mamy to ciało, mamy energię, mamy naszą psyki, tak? Nasz intelekt i naszego ducha, tak? Mhm. I to wszystko jest jednością. Mówi się też, że oddech jest tym mostem, który wszystko łączy. Więc jak możemy w ogóle... nie chcę zaczynać. Zła jestem, że nas tego nie uczą. No, bo znaczy, powinni.
Jeszcze jak rozmawialiśmy sobie, była też Marta, która joguje się. Z Martą mieliśmy nagrany poprzedni podcast. Marta od hipnozy. I ona się ciebie pytała, no dobra, bo najpierw robisz jogę, a później kiedy robisz zajęcia z oddychania? A ty tak... Ale o co ci chodzi? Jakby ja widziałem po twojej minie, co ty w ogóle gadasz, nie?
Jakie zajęcia z oddychania?
Jakie zajęcia z oddychania? A Marta, no wiesz, no jest oddychanie w jodze, jest to właśnie ta joga, jest to, tam się zaczęła gadać, a ty jakby nie mogłaś skumać w ogóle, o co jej chodzi,
tak,
nie?
Tak, bo w sposób, jaki ja byłam uczona, to najpierw, po pierwsze, my żyjemy w tym świecie, tak? I nagle wchodzimy na matę i zaczynamy ćwiczyć, nie? Tak. Pff, w jodze się tak nie robi. Ja będę mówić w jodze, którą ja znam, w mojej jodze, którą mnie uczył ten Hindus w Indiach, to najpierw siadasz, pracujesz z tym oddechem, sprawdzasz, jaki ten oddech najpierw jest, zanim go w ogóle zaczniesz zmieniać. Później zaczynasz z nim trochę pracować, przyspieszasz, ukierunkowujesz, tak? Czyli pracujesz ze zmianą tego toru oddechowego. I dopiero wtedy zaczynasz ćwiczyć. Czyli ta pranayama jest za każdym razem. Przed i po. Bo też jeżeli się zmęczysz i spocisz, to ty od razu nie kończysz i nie wychodzisz w świat. Ty znowu się uspokajasz, znowu to wszystko
wyciszasz.
Tak, wyciszasz, uziemiasz i dopiero wtedy ruszasz, nie?
Wiesz co, nawiążę tutaj do trójboju. bo to jest bardzo dobre porównanie, czyli jakby, zobacz, no ty działasz bardzo na niskich intensywnościach, tak? Tak to nazwijmy, ale masz rozgrzewkę, czyli powiedzmy oddech wprowadzający, część główną, czyli ćwiczenia, i cool down, czyli tak, uspokojenie dokładnie. Oddechem. To, co ostatnio Kamil też bardzo mocno forsuje w trójboju, o tym sobie rozmawiamy, to wprowadzamy u różnych zawodników, którzy do nas przyjeżdżają. Oni po prostu przychodzą na trening. Wiąże się i dla niego to jest już zaczyna, a na końcu to się tylko rozwiązuje, ściąga gacie i idzie do domu. Nawet prysznica nie weźmie, żeby się ochłodzić. Chodzi tylko o to, że dla mnie też zawsze trening był powiązany z częścią wstępną, główną i końcową. Często na treningach judo też mieliśmy, kładziemy się na koniec, oddychamy, wizualizacja prowadzona przez trenera, 15 minut czy tam 10 minut na koniec i zawsze było, czy rozciąganie, tutaj powiedzmy, tak. Chodzi o to, żeby
ten wschód, nie?
Tak, pobudzić i uspokoić. No teraz w sporcie, powiedzmy lekkoatletyka, judo, pewnie te sporty, które mają długą tradycję, cały czas to jest, ale w takich sportach właśnie jak, znaczy w trójboju, przepraszam, tego nie ma. No i szkoda, bo no to jest bardzo potrzebne. No ludzie sobie nie zdają sprawy z tego.
No ale widzisz, nie? Ja właśnie tego nie rozumiem, dlaczego jest ten wieczny podział, bo ludzie też w ogóle boją się często jogi, bo mówią, a bo to filozofia, bo to tam nie chcę wchodzić. Dlaczego nie czerpać z tego? Nie? Dlaczego nie dokładać sobie tego? Tak naprawdę w każdej dziedzinie można by było sobie coś z tej jogi dodać. Nawet w dziedzinie życia można sobie coś z tej jogi dodać.
Tak, ale wiesz, Kamil na przykład bardzo dużo elementów jogi wprowadza do treningu, jak pracujemy z ludźmi. I teraz zobacz, nawet to tak jak my pokazujemy, słuchaj, masz ćwiczenie, nawet jak trafisz sam w 60% tego, co zrobiłeś u nas. My ci ustawimy do 100%, ale jak nawet trafisz 60%, to i tak to zadziała. I na przykład Kamil używa wielu technik z jogi, pies głową w dół na przykład, który bardzo fajnie nam wpływa na pracę łopatki. I my z tego czerpiemy. Zawsze czerpiemy z tego, co działa. I teraz znowu, czy on zrobi to dobrze, czy nie. Jest to element, tak mówię, my pracujemy troszeczkę na innym poziomie, ale jest to element, który nam też pomaga. Więc tak jak mówisz, czerpać tylko od siebie, z jednej, z drugiej wykorzystywać. Zresztą my to robimy. Kradniemy w opór, co się da. Jeżeli tylko podpatrzymy coś, ostatnio też pan Jagoda, ukradliśmy mu całe ćwiczenia biegowe i ja je przerobiłem tak, że pasują nam w treningu siłowym jakimkolwiek i mamy świetne na tym efekty, chyba najlepsze do tej pory, jak pracujemy ze sobą. No i dlaczego nie joga? Mhm. Ja nie widzę problemu, tylko kwestia właśnie wytłumaczona w ten sposób. Spokojnie, ty nie przychodzisz tutaj trenować, tak jak ty jesteś nauczony, ty masz odnaleźć siebie. Uspokój się, wyjdź stąd spokojny i żebyś wiedział, co ty w ogóle zrobiłeś.
Tak. I wtedy tak naprawdę też ta joga może być aktywna, bo ona jak najbardziej może być ten peak point, gdzie naprawdę się męczysz, trzymasz tę pozycję do nie wiadomo ilu oddechów i tak dalej, ale nie musi, nie? Ale też jakkolwiek zawsze zaczynasz spokojnie i kończysz spokojnie. Bo tu nie chodzi o to, żeby nasz kortyzol i nasz układ współczulny po prostu tam zajechać, no bo to i tak robimy. To jest taki czas, żeby też uczyć się ćwiczyć i to ciało jednak pracować z tym ciałem i rozgrzewać to ciało, ale w spokojny sposób, nie?
Czyli idąc dalej, jak mamy oczywiście te rozpoczynamy, zakończamy pranajomami, to jeszcze powiedz mi, Asiu, są różne oczywiście nurty w jodze, czyli tam mamy jakieś tam wersje hatha yoga, mamy jakieś różne winyasy i tak dalej, jakby możemy to sobie...
Już chcecie korygować.
Operować.
Już tutaj
no i fantastycznie, bo ja nie jestem znawcą jogowym, nawet na takowego nie pretenduję.
Może szybko powiem.
No to
mamy hatha yogę, która jest jogą, podstawą. Hatha, połączenie jest księżyca i słońca. I to jest tak naprawdę ta nasza klasyczna, tradycyjna joga. I dopiero ona później zaczęła się rozdzielić, przekształcać, tak, w tą całą resztę. Więc naprawdę to, co powiedziałeś później, było vinyasa. Jest to hatha yoga, któryś tam Krishnamacharya zaczął łączyć w ruchy, tak, czyli łączył po prostu łączył pozycję w dynamiczny sposób, tak? Z tym, że bardzo ciekawy człowiek, bo to jest tak naprawdę człowiek, który był nauczycielem pana Iyengara i pana Joyce'a od Asztangi. I pomimo tego, że oni stworzyli te grupowe, takie właśnie pierwsze wysłane do Stanów plus Bikram systemy, to on był ogromnym w ogóle propagatorem zajęć indywidualnych. I sam mówił, nigdy nie łączę, nigdy nie mam na jednych zajęciach kobiety i mężczyzny na przykład, nie? On zawsze był tym, który właśnie mówił jak najbardziej indywidualne, też trzymanie pozycji, one były dynamicznie połączone, ale często trzymanie pozycji kilka minut. I dopiero później przychodzisz w następną, nie? Ale to był ten właśnie ojciec Winiasy, nie? Ale wszystko zaczyna się w tej chacie, tak? Chacie.
Tyle wiem, tylko chodzi mi raczej o to, nie doprecyzowałem jeszcze swojej myśli, czyli jeżeli mamy jakiś tam rynek zajęć jogowych, bo do tego dążę, czyli mamy tak, Hatha Yoga, Vinyasa, teraz 40 kolejnych nazw, na co ja mam pójść? A może jeszcze inaczej, bo to jest pytanie bez pytania, a pytanie do ciebie jest takie, jeżeli przychodzi do ciebie człowiek z ulicy, słuchaj, Asia, ja chcę do ciebie przyjść na tą jogę. Czego mogę się spodziewać?
Mhm.
Mam być przygotowany, że mam, nie wiem, trening na tętno 160? Czy to jest taki cooldown? Czego ja mam się spodziewać?
Wiesz co, no jeśli chodzi o moją jogę, to już chyba wspomniałam wcześniej, że ta moja szkoła była szkołą Shivanandy. To jest taka klasyczna chata, z tym, że też mam właśnie trening w asztandze, który jak najbardziej bardzo, bardzo sobie cenię i też miałam mam doświadczenie w uczeniu asztangi, ale kwestia z tego, że każda szkoła, czy każdy jakiś tam system jogowy będzie, wydaje mi się, że powinien i wydaje mi się, że u nas też, jeżeli to będzie, to będziemy jak najbardziej tłumaczyć przed, tak? Czyli to będzie poranna joga, czy na przykład wieczorna joga, czy to będzie joga na wyciszenie, czy to będzie joga na jak to powiedziałeś,
Pobudzenie
do jakiegoś tam powiedzmy tego tętna, tak? Czyli to wszystko musi być, powinno być jak najbardziej określone na początku, bo jeżeli robisz zajęcia indywidualne, to okej. Okay. Ja po prostu z tobą siadam i zaczynam z tobą pracować, mhm, w zależności od tego, czego ty dzisiaj potrzebujesz, tak? Ale jeżeli robimy zajęcia grupowe, to musi być określone. Żebyś ty sobie nie wiem, w leniwym humorze nie chce dzisiaj się ruszać, nie trafił na przykład na asztangę, gdzie na przykład powinieneś być może na tej yin jodze, nie? Czy na czymś spokojniejszym. Więc wydaje mi się, że jeżeli już się robi grupowe zajęcia, to musi być określone, co tam się będzie działo, nie?
O filozofii wschodu jeszcze to będzie cały kolejny podcast, bo rzeczywiście w końcu mam kogoś, z kim mogę sobie o tym porozmawiać. A na dzisiaj myślę, że jakby na tyle zaciekawiłaś samą jogą naszych słuchaczy, że na pewno dojdą do podcastu numer 2, na którym absolutnie musimy poruszyć właśnie filozofię jogi, bo nawet nie, że mi się nie wydaje, tylko nie ma takowych podcastów, po których jakby moglibyśmy posłuchać o właśnie raz, że skąd się to wzięło, a dwa, dlaczego dany jakby nurt jest na tyle promowany, ale już dobra, o tym będziemy sobie rozmawiać na kolejny raz. Za dzisiaj, Asiu, bardzo tobie dziękuję.
Ja wam również dziękuję.
Zapraszamy oczywiście na kolejny raz.